Zauważyliście, braterstwo, że przywija się takie słowo ostatni. Ostatnia przerwa, ostatnie pozdrowienia, ostatni wykład. Czy to jest prawda? Tak, to na tej konwencji. Jest to ostatnia przerwa i pozwólcie, drodzy braterstwo, że ja jeszcze, korzystając z tego, że stoję na tym miejscu, przekażę wam ostatnie pozdrowienia dzisiaj. Może to i dobrze, że przekazuję wam pozdrowienia jako ostatni, bo chciałbym, drodzy braterstwo, żebyście te pozdrowienia szczególnie zapamiętali. Są to bowiem pozdrowienia od tych, którzy może bardzo potrzebują waszej modlitwy. Są to pozdrowienia od braci i siostr, mieszkańców Domu Spokojnej Starości. Kto był kilka dni tam, kto widział, to wie, że oprócz radości jest wiele cierpienia i czasami jest wiele smutku. Dlatego ci bracia potrzebują szczególnej o was pamięci. Do tych również, chociaż tworzymy jedną społeczność, ale do tych pozdrowień przyłączają się Piotr, Joanna, już z maleńką swoją córeczką Sarą i moja małżonka. Prosili ci wszyscy, żeby was bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić. Dziękuję. A na dobrej ziemi posiany jest ten, co słucha słów i rozumie je. Ten przynosi owoc, jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny. Umiłowanie przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele, zafascynowani może czasem, w którym żyjemy, a wielu z nas przecież uważa, że żyjemy w czasie żniwa, może trochę zapomnieliśmy o tej pierwszej przypowieści z 13 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza. Może nie przypowieści, a tam jest mówił im w podobieństwach. Podobieństwo. W tym właśnie rozdziale było wypowiedziane wiele podobieństw przez naszego Pana. W trzecim wersecie nasz Pan powiedział: oto wyszedł rozsiewca, aby siał. I mówił do nich wiele w podobieństwach. Zechciejmy, kochani braterstwo, zauważyć prostotę nauczania naszego Pana. Podobieństwo to prostota nauczania mająca siłę w tym, że oparta jest na wydarzeniach wziętych z życia człowieka. To coś, co można zobaczyć, co można przeżyć i odnieść to do innej rzeczy o wiele większej wartości. Można opisać piękno, na przykład piękno krajobrazu. Ale każdy z nas, kiedy słyszy opis tego piękna, to piękno będzie wyobrażał sobie całkowicie inaczej. Jeżeli jednak nauka zostanie podana na przykładzie wziętym z życia, nikt nam jej nie musi opisywać, bo ona to jest jak gdyby część naszego życia. Każdy to może przeżyć, zobaczyć. Można wiele mówić o dobroci, ale czy każdy z nas będzie wiedział, co to jest dobre? Jeżeli jednak odczujemy czyjąś dobroć, to to wydarzenie zapamiętamy do końca naszego życia. Pan dobrze znał ludzi. Wiedział, że dotrze do nich prawda przedstawiona w obrazach, będących częścią ich życia. Inna jeszcze zaleta podobieństwa to ta, że jeżeli kogoś chcemy nauczyć czegoś mądrego, albo a zarazem trudnego, należy zacząć od tego, co jest proste i zrozumiałe. Podobieństwo otwiera nie tylko umysł, ale i otwiera serce. Ale otwiera to od takiego szczególnego miejsca. Otwiera to od miejsca, w którym człowiek się znajduje i pokazuje mu miejsce, w którym powinien się znaleźć. Kiedyś przeczytałem takie zdanie, że podobieństwo jest ziemską opowieścią o niebiańskich rzeczach. Podobieństwo rozsiewcy, o którym wspomniałem. Być może my je inaczej nazywamy, inaczej przyjmujemy. Mówimy, że to jest podobieństwo raczej o czworakiej roli. Bo tak naprawdę, drodzy braterstwo, kiedy byśmy przeczytali to całe podobieństwo wypowiedziane przez naszego Pana, to tak dokładnie na pierwszy rzut oka nie wiadomo, co tu jest ważne. Czy jest ważny rozsiewca? Czy ziarno? Czy miejsce, na które padło to ziarno? Czy wydany plon, czyli pożytek. Gdybyśmy potrafili, kochani braterstwo, zamknąć na chwilę oczy i swoją wyobraźnią przenieść się w inny czas i w inne miejsce, gdybyśmy potrafili zobaczyć, przenieść się do miejsca, gdzie ziemia jest opoczysta, skalista, gdzie brakuje wody, gdzie tylko jest niewiele miejsc, gdzie ziemia jest żyzna, wydająca plon, urodzajna. I spójrzmy, wśród takiego krajobrazu idzie grupka ludzi, skupiona wokół jednego człowieka. Nagle Pan przystaje i mówi swoim uczniom: popatrzcie, oto wyszedł rozsiewca, aby siał. Umiłowanie przez Pana braterstwo. Kochani słuchacze, jak myślicie, dlaczego dzisiaj na zakończenie naszej społeczności, tutaj na tej konwencji, przypomniałem to podobieństwo? Może powiecie, że raczej trzeba by mówić o żniwie. Tak jak już wspomniałem, wielu z nas uważa, że w takim właśnie czasie żyjemy. Czy zatem pora jest mówić o sianiu? W 13 rozdziale, w tym samym rozdziale Ewangelii świętego Mateusza ewangelista zanotował inną podobieństwo naszego Pana o pszenicy i konkolu, jak my je nazywamy. Ale myślę, że ona ma inne znaczenie, inny przedział czasowy i inne wykonanie. Myślę, że w podobieństwie o czworakiej roli Pan pokazuje chyba każdego z nas. Być może na początku pokazywał rzesze ludzi, którzy słuchali Słowa Bożego. Ale ja myślę, że pokazuje każdego z nas. Bo kiedy słuchałem ostatniego wykładu, kochani braterstwo, tak w pewnym momencie zapytałem samego siebie, czy jest potrzeba o tym mówić? Mówić do braci, którzy samych siebie poświęcili, którzy ofiarowali swoje życie. Przecież brat mówił o prostych i zrozumiałych i wydawałoby się niepotrzebnych rzeczach do tych, którzy ofiarowali swoje życie. A zatem myślę, drodzy braterstwo, że ta przypowieść naszego Pana o czworakiej roli chyba jest aktualna aż do dzisiaj. I będzie jeszcze aktualna, dopóki z tej strony zasłony będą ci, którzy będą chcieli słuchać i iść za Panem. Niewątpliwe, drodzy braterstwo, siewcą słowa
był nasz Pan, bo On to rozpoczął, to wielkie dzieło. Ale przecież kiedy kończył swoją misję na ziemi, to pamiętamy słowa, które zapisał Ewangelista Święty Mateusz w 28 rozdziale. Tam Pan posłał swoich uczniów, aby co robili? Przekazywali słowo. Wybaczcie, drodzy braterstwo, czasu jest niewiele, nie będę czytał tych wersetów, one są doskonale znane. Wtedy, kiedy nasz Pan prosił za tych, których otrzymał od swojego Ojca, w swojej wspaniałej modlitwie w 17 rozdziale zapisanej Ewangelii według świętego Jana, tam mamy wspomniane, że Pan prosi również za tych, którzy uwierzą w słowa apostołów. W proroctwie Amosa w 9 rozdziale i 13 wersecie tam są zapisane takie ciekawe słowa. Ja zgadzam się może z niektórymi braćmi, którzy powiedzą, że te słowa wyrwane są z kontekstu, ale ja je przeczytam. Że oto oracz żeńce będzie ponaglał, a tłoczący wino rozsiewającego nasienie. Ja myślę, że prorok pisze o czasie, w którym my żyjemy. A więc również jest czas jeszcze rozsiewania nasienia. Prawdą jest, drodzy braterstwo, że ci, którzy chcą być rozsiewającymi nasienie, mają być w Chrystusie Jezusie. A więc sianie miało być cały czas dziełem tego, który je rozpoczął. Prorok Izajasz w 52 rozdziale, 7 wersecie zapisał słowa, też bardzo dobrze znane, o jako miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu, Bóg twój króluje. Umiłowanie braterstwo. Prorok pisał, jako miłe są na górach nogi tego, który pocieszne rzeczy zwiastuje. A więc jeżeli ktokolwiek chce być klasą nóg, niech pamięta, że jest częścią tego, który pocieszne rzeczy zwiastuje. Bo ten, który rozpoczął sianie, sprawuje to w dalszym ciągu. Powróćmy, drodzy braterstwo, do naszego podobieństwa. Myślę, że wspaniałe porównanie głoszenie słowa do siania. Ale ktoś, kiedy by przeczytał początek tego podobieństwa, to mógłby powiedzieć, to jakiś chyba nierozsądny rozsiewca. Prawda? Bo pytanie, czy rozsądny rozsiewca ziarna siałby tam, gdzie nie byłoby żadnej możliwości wzrostu? Drodzy braterstwo, wielu z was było rolnikami albo jest rolnikami. I czy wyszlibyście na pole i tak siali byle gdzie? Myślę, drodzy braterstwo, że Pan chciał przekazać bardzo ważną naukę, ale o tej nauce wspomnę tylko bardzo krótko na samym końcu. Bo myślę, że w tym podobieństwie zawarte są dwie nauki. Myślę, że nieprzypadkowo Pan pokazał uczniom właśnie takiego siewcę, siejącego właśnie w takich okolicznościach, gdzie ziemia była twarda, poprzecinana ubitymi ścieżkami, zachwaszczona i stosunkowo było mało żyznej ziemi. Ale zadaniem rozsiewcy było siać. Bo rozsiewca siejący ziarno wiedział, że niektóre z nich wejdzie i zbierze pożytek. On nie zastanawiał się nad tym. On miał siać. Pan chyba wiedział, że tak będzie przez cały czas wieku Ewangelii. Będzie słowo trafiało na ludzi pokazanych w czterech rodzajach gleby, w czterech rodzajach ziemi. Bo będą ludzie, którzy będą całkowicie obojętni na słowo o królestwie. Będą to ludzie o zamkniętym sercu. Słuchacze o zamkniętym sercu. Najtrafniej ujął to swymi słowami Pan Jezus w 15 wersecie tego 13 rozdziału. Albowiem zatyło serce ludu tego, a uszyma ciężko słyszeli i oczy swe zmrużyli, żeby kiedy oczyma nie widzieli, uszyma nie słyszeli, a serce nie zrozumieli i nie nawrócili się, a uzdrowiłby mnie. Dlaczego? Dlaczego mogą być ludzie o zamkniętym sercu? Bo ludzie o zamkniętym sercu są to ci, którzy nie znoszą pouczeń zawartych w Słowie Bożym. Ktoś kiedyś tak powiedział, że wstręt do przyjmowania pouczeń stanowi barierę nie do pokonania. Czasami niechęć do przyjęcia słowa wynika z pychy, a czasami po prostu z lęku. Człowiek o takim stanie serca nie robi nic, aby, jak to w podobieństwie Pan powiedział, odpędzić ptaki. Wspomniany drugi rodzaj ziemi to skalisty grunt. Pan mówił o tym, że to jest ten, kto co słucha i z radością przyjmuje, ale nie ma korzenia i jest niestały i gdy przychodzi doświadczenie, wnet się gorszy. Myślę, że to jest człowiek, który potrafi zachwycić się Słowem Bożym, zapłakać ze wzruszenia, zapłakać również z radości ze słuchania, ale nie ma szans na wzrost. Nie ma szans na plon. Są to ludzie, którzy bardzo szybko przyjmują i bardzo szybko się zniechęcają, bardzo szybko porzucają. Pamiętacie, jak to określamy? To jest taki bardzo słomiany ogień. Były tu słowa wspomniane, nie ślubuj, jeśli nie potrafisz dochować ślubu. Inny rodzaj ziemi to osty i ciernie. I na taką przecież ziemię padło posiane ziarno. Pan wyjaśnił. Posiany pomiędzy ciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i łuda bogactw zaduszają słowo i plonu nie wydaje. Nie wiem, może się mylę, ale tak mi się wydaje, że ten rodzaj słuchaczy najczęściej jest dzisiaj spotykany. Miliony wydań Biblii, tysiące różnych programów radiowych i telewizyjnych o tematyce religijnej, mówiące o Słowie Bożym. A coraz większy chaos, wojny, umierający z głodu w towarzystwie bogaczy. Brak człowieczeństwa, nie mówiąc już o jakichkolwiek uczuciach. Dzisiejszy człowiek to ktoś, w którego życiu dzieje się tak wiele, że zapomina o tym, co najważniejsze. I co gorsza, drodzy braterstwo, o tym również zapominają chrześcijanie. Kiedyś przeczytałem taką historię, że jeden z profesorów uniwersytetu na pierwszy wykład przyniósł dzban i zaczął go napełniać. Napełnił go najpierw kamieniami, tak że te kamienie nawet wystawały powyżej brzegu dzbana. I zapytał swoich studentów, czy dzban jest pełny? Pełny. Profesor wziął piasek i zaczął sypać do tego dzbana. Weszło go całkiem sporo. Czy dzban jest pełny? No, tu studenci już nie byli tak do końca pewni, co odpowiedzieć. Gdzieniegdzie odezwały się głosy, no pełny jest. Jeszcze wziął wodę, zaczął wlewać. I jeszcze tej wody do tego dzbana trochę weszło. Jak myślicie, drodzy braterstwo? Co chciał swoim studentom na pierwszym wykładzie powiedzieć profesor? Myślę, że chciał powiedzieć, że zapełniajcie swoje życie najpierw rzeczami największymi. Bo gdybyśmy spróbowali, drodzy braterstwo, w przykładzie tego dzbana odwrócić kolejność, to jeżeli byśmy nawlali wody, wsypiemy piasek, to woda się wyleje. Jeżeli będziemy chcieli umieścić kamienie, to część i piasku, i wody tam się nie zmieści. Bo jeżeli zaczniemy od tego, że w naszym życiu będziemy, jeżeli to chyba chciał im powiedzieć, będziecie zaczniecie od największych rzeczy, to o te mniejsze możecie uzupełnić. Gdy zaczniecie odwrotny, nie stanie wam czasu ani miejsca na rzeczy wielkie. Gdy my, jako ludzie, zaczniemy wypełniać życie rzeczami mało znaczącymi, to jeszcze raz powtórzę, na te wielkie nie będzie miejsca. Dzisiejsi ludzie toną w gęstwinie spraw, których nie rozumieją i nie są w stanie zmienić. Toną w rzece różnych informacji, nie zawsze zatrzymując się na tym, co jest najważniejsze. I po prostu się gubią. Bo dzisiejszy człowiek to chce wszystko i wszystko mu ucieka. Za mało czasu pozostaje na rzeczy ważne, te dotyczące przecież życia w wieczności. I tematowe słowa Pana Jezusa. Posiany na dobrej ziemi to ten, kto słucha słowa i rozumie, ten wydaje owoc. Oprócz pierwszej grupy ludzi, pozostałe słuchały. Słuchały, przyjęły słowo. Ale czego brakowało? Brakowało zrozumienia. I powtórzę, kochani braterstwo, to pytanie. Po co przy końcu naszej społeczności przypomniałem to podobieństwo? Czy znowu chcę powiedzieć do ludzi? Nie, kochani braterstwo. Chciałbym poruszyć swoje serce i wasze serca. Poruszyć serca was wszystkich. Bo wydawać by się mogło, że zgromadzenie na tej konwencji to nie ziemia opoczysta, że nie grożą nam cierni i osty. Nie mówiąc już o tym, że moglibyśmy po prostu być ubitą twardą ziemią, od której odbija się tylko ziarno i nie ma żadnych szans, żeby był jakikolwiek wzrost. Bo my przecież to ziemia dobra i urodzajna. Ale pamiętajmy, kochani braterstwo, jeżeli jesteśmy ludźmi słuchającymi Słowa Bożego, to pamiętajmy o tym, że możemy obrócić się w pustynną ziemię, dopuścić do tego, żeby nie było wody, dopuścić do stwardnienia, że ziemia stanie się skalista, dopuścić, aby zasiane pole zarosło chwastami. Pan tutaj wyraźnie coś chce nam powiedzieć. Na dobrej ziemi to ten, co słucha, rozumie i przynosi pożytek. Słuchaliśmy przez 2 dni. Ja w to nie wątpię. Chociaż czasami zdarzało się i mnie, czasami zamknęły się oczy. Ale słuchaliśmy. Ale pytanie nadal otwarte. Czy zrozumieliśmy? To jest warunek pożytku, plonu. Pytam samego siebie i was, kochani braterstwo, jaką tą ziemią byliśmy przez te 2 dni? Czy aby nie ubitą, od której ziarno odbijało się jak groch od ściany? Gdzie żadne argumenty Pisma Świętego nie trafiały do naszego serca, bo ja mam inne zrozumienie, ja tak uważam, wszyscy inni źle mówią, źle rozumieją? Czy w takim stanie serca mogło by cokolwiek urosnąć? Myślę, że nic nie urośnie. Jeśli już, to chyba jakieś złe uczucia. Posiane słowo nie wyda pożytku. Dałby dobry Ojciec Niebiański, ażeby nie dopuściliśmy do takiego stanu z naszego serca. Żeby nie było nikogo takiego wśród nas. Ale pamiętajmy, Pan nie darmo mówił o ubitej ziemi. Nie bądźmy umiłowani braterstwo słuchaczami łatwo ulegającymi nastrojowi chwili. Wiem z własnego doświadczenia, kochani braterstwo, nie mówię to tylko teoretycznie, że czasami potrafi porwać nas wykład. Słowa będą trafiać do naszych uczuć. Potrafimy zapłakać z radości. Potrafimy również zapłakać ze zrozumienia, jak wiele popełniliśmy błędów w naszym życiu. I umiłowani braterstwo, jeżeli ulegliśmy już takiemu nastrojowi, takiej chwili, jeżeli słowo trafiło do naszego serca, spróbujmy ten stan utrzymywać jak najdłużej, a najlepiej przez całe nasze życie. Ale jak jest najczęściej? Może nie najczęściej, ale jak może być? Jaki jest dalszy ciąg? Minie wykład, minie konwencja i co? I niewiele, albo wręcz nic. O takim człowieku pisał apostoł Jakub w pierwszym rozdziale 23 i 24 werset. Bo jeśli kto jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który przyglądał się swemu naturalnemu obliczu, bo się przypatrzył sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. To, co Pan powiedział, piczołowanie o ten żywot i uda bogactw jest, kochani braterstwo, w zasięgu naszej ręki. Możemy kochać zbór. Możemy mieć czas na modlitwę, czytanie. Ale umiłowanie, jeżeli to nie będzie najważniejsze w naszym życiu, to nasze przychodzenie do zboru, nasze odpowiedzi w zborze, to może być tylko ta zapłata oszacowanego. Uspokojenie naszego sumienia, że myśmy tam byli. Myśmy odpowiedzieli na pytanie. Gdzie skarb wasz, gdzie jest skarb twój, tam będzie serce twoje. To przecież słowa naszego mistrza, Pana Jezusa, które zapisał ewangelista Mateusz w 6 rozdziale, 21 wersecie. Kochani braterstwo, to nie to, żebym ja krytykował albo miał komuś za złe, że ktoś jest bogaty, bo nie o tym tu jest mowa. Ja myślę, drodzy braterstwo, że to, co mamy, co posiadamy, kim jesteśmy, powinno być drogą do celu, a nie celem samym sobie. Jesteśmy dobrą ziemią? Najłatwiej by powiedzieć było tak, ale to trzeba udowodnić. Dlatego, kochani braterstwo, udowodnijmy to. Umiłowanie przez Pana, udowodnijmy to. Udowodnijmy, że czas spędzony na tej konwencji, na i wielu innych konwencjach nie był daremny. Nie był stracony. Nie był stracony i nie był daremny trud braci, którzy nas tutaj zaprosili. Bądźmy słuchaczami rozumiejącymi słowo. Przeczytałem werset 15, w którym Pan Jezus powiedział, że ktoś słuchał, ale nie zrozumiał sercem. Uczniowie idący do Emau słyszeli wiele, wiele zapamiętali. Przecież pamiętacie, o czym oni rozmawiali, kiedy szli? Ale zrozumieli? Pamiętacie napomnienie Pana, tego wędrowca, który przyłączył się do nich? Był to nasz Panie głupi, leniwego serca. Leniwego serca. Zatyło serce ludu tego. Jakże często jesteśmy zbyt zajęci, ale czasami może zbyt dumni, by słuchać. A do tego jeszcze trzeba rozumieć słowo. Co to znaczy rozumieć? rozumieć to odpowiedzialność. Rozumieć to czynić. Bez sensu jest bez przerwy mówienie o miłości. I mówienie, że mamy miłować aż nawet nie przyjaciół. Ale ja muszę zrozumieć, dlaczego mam miłować. Dlaczego mam miłować nawet tego, który mi źle czyni, który mi złorzeczy? Dlaczego mam to robić? Jeżeli tego nie potrafię zrozumieć, to w wielu wypadkach będą to tylko powtarzane wiadomości, które zaczerpnąłem ze Słowa Bożego. Mamy cierpieć? Ale, drodzy braterstwo, cierpienie będzie bez sensu, jeżeli nie zrozumiemy, dlaczego my mamy cierpieć. I to musimy zrozumieć. I to musi dotrzeć do nas. Bez sensu jest mówienie o tym, że mamy nie obmawiać, nie wszczynać sporów. Jeżeli ja nawet nie będę próbował powściągać swojego języka. Rozumienie słowa to odpowiedzialność. Powinniśmy, kochani braterstwo, słuchać, jak słucha się przyjaciela dającego dobre rady. Tylko zaraz mi zapytacie, a gdzie ten przyjaciel? My mamy takiego przyjaciela, śpiewamy nawet, ja przyjaciela w Panu mam. Ale dzisiaj, drodzy braterstwo, bardzo często to pytanie powstaje, gdzie jest przyjaciel? Albo może inaczej, kochani braterstwo, kto zechce słuchać dobrych rad? Dzisiaj chyba jest tak, i to dosyć chyba dość często, że przyjaciel dający dobre rady przestaje być przyjacielem. Czyńmy wszystko, drodzy braterstwo, aby nasze słuchanie przemienić w czyn. Apostoł Jakub tam ujął to. Ale kto by wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w tym, nie jest słuchaczem, ale wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Bracia tak wiele siali. Rozumieć to nie obmawiać, to strzec swojego języka, to nie przypodobywać się temu światu, nie wszczynać sporów, to z odpowiedzialnością brać udział w nabożeństwach, to pobudzać do dobrych uczynków, to po latach powiedzieć, że Pan wskazywał nam cały czas swoją drogę. Rozumieć to w swoim życiu zobaczyć po wielu latach usiłowań, zobaczyć i powiedzieć, że aż dotąd pomagał nam Pan. Rozumieć to kochać również tych, którzy inaczej myślą, mają inne zdanie. Rozumieć to rozsądzać duchów, ale nie po to, żeby nienawidzieć i osądzać. Rozumieć słowa chrzest w śmierć Chrystusa. To chyba, kochani braterstwo, przy końcu swojego życia powiedzieć bez chełpliwości i pychy to, co o sobie powiedział apostoł święty Paweł. Dobrym bój bojował, biegiem wykonał, wiarę zachował. Po wielu latach, kochani braterstwo, po wielu latach w prawdzie, po wielu latach różnych bojów i tych przegranych, i wygranych, rozumieć to, powiedzieć te słowa. I to jest chyba dobre rozumienie chrztu w śmierć Chrystusa. Rozumieć to, co bracia mówili do nas ze Słowa Bożego, mówili przecież to, co jest zawarte w Słowie Bożym. To pobudzać samego siebie do uwielbienia Boga, do miłości, do refleksji, do zastanowienia, do pokuty. rozumieć, to współczuć. Z tymi, którzy wymagają współczucia, którzy wymagają pocieszenia. Rozumieć, to czynić. Udowodnijmy umiłowanie naszym staraniem, że jesteśmy godni poznania prawdy. Nie wszystko nam się uda. Nie wszystko zrozumiemy. Nie zawsze da się pokochać, ale usiłujmy. Czyńmy to, na ile potrafimy. 30, 60, a dobry Bóg da, że i w 100%. Pamiętajmy, że mamy uszy. Mamy rozum, ale pamiętajmy o tym, że i mamy serce. Słuchajmy naszymi uszami. Zapisujmy słowo w naszym umyśle, ale to wszystko wykonujmy sercem. I na koniec, kochani braterstwo, mojego rozważania kilka słów do tych, którzy mają przywilej usługiwania słowem. Chciałbym powiedzieć, żebyście mojego tego rozważania nie traktowali jako siania. Ja raczej chciałbym dzisiaj mieć rolę Apolosa, który podlewał. Nie wiem, czy mi się to udało. Bracia, którzy usługujecie w szczególny sposób słowem, nie zważajcie, że ziarno czasami padnie na ubitą ziemię. Nie zważajcie na to, że spadnie na miejsce opoczyste, że wpadnie między cierni i osty. Pamiętajcie o tym, że przecież niektóre z nich padnie na ziemię dobrą żyzną i przyniesie owoc. Waszym zadaniem jest siać. Żaden rolnik nie spodziewa się natychmiastowego pożytku. I żaden rolnik nie spodziewa się, że każde zasiane ziarno wyda plon. Tak i nie zniechęcajcie się, siejcie. I nie traćcie nadziei. Tak samo jak rolnik, nie spodziewajcie się szybkich rezultatów służenia słowem. Bo Bóg daje wzrost. Ale na ziemi dobrej, żyznej i urodzajnej. Bywało tak, kochani braterstwo, i myślę, że wielu z was mogłoby potwierdzić to przykładem, że zasiane gdzieś ziarno w dziecięcych latach zaowocowało dopiero w starości. Siejcie ziarno słowa w cierpliwości i nadziei, a dobry Ojciec Niebiański da wzrost, a wy otrzymacie szczególne błogosławieństwo. A na dobrej ziemi posiany jest ten, kto słucha słowa i rozumie, ten przynosi owoc jeden stokrotny, drugi 60-krotny, a jedny 30-krotny. Amen.